Cześć, witam w kolejnym odcinku Code Stories. Ja nazywam się Bartek. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o infrastrukturze projektów i roli administratora serwerów, czyli popularnym zwanym DevOpsem. Moim gościem jest Adam. Cześć, Adam.
Cześć, Bartek.
Powiedz, czym się zajmujesz zawodowo?
Jestem w NetGuru DevOps inżynierem, odpowiadam za infrastrukturę serwerową projektów, a także za szeroko pojęte monitorowanie, a także przygotowywanie projektów do deploymentu.
To może zaczniemy od tej najtrudniejszej kwestii. Czym jest DevOps?
Jest to dosyć ciekawy temat, ponieważ ciężko właściwie określić, czym jest DevOps. Według niektórych jest to po prostu zestaw dobrych praktyk, według innych jest to rola swego rodzaju. Tak naprawdę zawsze jest to połączenie operations, czyli ops, oraz developer, czyli dev. W DevOps nie ma ostro zarysowanej różnicy między developerem a operations, więc tak naprawdę wymusza to w pewnym sensie współpracę między dwoma działami.
Czyli jak to wygląda w praktyce? Co taki DevOps robi od początku? Klient przychodzi, co się dzieje?
No mogę powiedzieć to na swoim przykładzie. Istnieje sobie projekt, albo też jest stworzony projekt od zera. Deweloper zgłasza się do mnie z prośbą o utworzenie odpowiedniego środowiska. Ja w tym momencie wbijam na projekt, patrzę, jak to wygląda, jak jest skonfigurowany, tworzę odpowiedni deployment. Wykorzystujemy my osobiście Dockera, więc przygotowuję odpowiedni Docker file, Docker Compose'a. Potem ustawiam odpowiednio serwery i automatyzuję deployment.
Jak wygląda na tym etapie dbanie o security, monitoring serwerów i tak dalej?
Też zależy, o jakim poziomie mówimy. W przypadku produkcji to musi być dobrze zabezpieczone środowisko, czyli musimy sprawdzić firewall, musimy sprawdzić security groups w przypadku AWS-a. Monitorujemy zasoby serwerowe, a także logi aplikacyjne.
Okej, czyli w sumie możemy to tak podsumować po kolei, jak to wygląda. Czyli pierwsze co, przychodzi projekt i trzeba ten projekt ubrać w kontenery.
Tak jest.
Potem potrzebujemy zrobić infrastrukturę. W jaki sposób dobierasz infrastrukturę pod projekt?
To jest szyte na miarę, zależnie od projektu i klienta. Jeżeli dany projekt wymaga dużych zasobów w pamięci bądź też procesora, musimy zostać o tym poinformowani, bo też zależy od tego, jaki typ serwera zostanie użyty. Dodatkowo musimy się podpytać klienta, jaki jest docelowy region jego klientów, jakie są strefy czasowe, w ilu regionach będzie miał klientów, jak bardzo zabezpieczone to musi być, bo w przypadku aplikacji, które mają kontakt z bankiem, musi być dodatkowe zabezpieczenie jeszcze. I to wszystko dopytujemy się i tworzymy na podstawie tego odpowiednią infrastrukturę u wybranego providera cloudowego, przez nas bądź też przez klienta.
I potem jak już to stworzymy, w jaki sposób wygląda współpraca z deweloperami, żeby byli w stanie z tej infrastruktury korzystać efektywnie?
Tak naprawdę informujemy ich, jak to mniej więcej wygląda, jaka jest konfiguracja, jakie są zależności, a także staram się zautomatyzować w taki sposób deployment, by tak naprawdę jedyne co musieli zrobić to kliknąć albo po prostu wpisać komendy deploy. W ten sposób trochę odciążamy ich.
I potem cały ten monitoring już mamy automatycznie, tak?
Mamy odpowiednio ustawione automatyzację, która wymusza instalowanie tego typu narzędzi, więc zależnie od tego, co my ustawimy, tak będziemy mieli. My z automatu monitorujemy zarówno logi aplikacyjne, jak i też zasoby serwerowe.
I jeżeli jest taka potrzeba, czy możemy potem przekazać cały taki serwer z infrastrukturą klientowi, tak że jakby tracimy sami dostępy do tego?
Tak, jak najbardziej. Jeżeli klient sobie zażyczy, że chciałby otrzymać już gotowy produkt i chciałby zakończyć współpracę z nami, to tak naprawdę odinstalowujemy nasze wewnętrzne narzędzia monitorujące i oddajemy klientowi cały gotowy produkt, wcześniej oczywiście usuwając nasze klucze.
Dobra, to teraz kolejne kontrowersyjne pytanie. Czy dużo się przy tym kodzi?
Tak naprawdę kodzi się mało, ale trzeba mieć świadomość, trzeba znać strukturę frameworków, konfigurację frameworków, a także wymagania danego języka, by odpowiednio ustawić narzędzia do deploymentu. Więc o ile to nie wymaga dużej ilości kodzenia, tak to wymaga znajomości języka i frameworków. Można poniekąd trochę pokodzić, wykorzystując infrastructure as a code, ale wtedy to nie jest typowy Ruby on Rails, czy też powiedzmy sobie .NET, tylko wtedy wykorzystujemy najczęściej JSON-a do CloudFormation AWS-owego, czy też HCL-a dla Terraforma HashiCorpowego.
Czyli raczej nie piszesz własnych klas ani pętl?
Nie, wtedy to wygląda znacznie inaczej. Wtedy bardziej wchodzimy w moduły.
Kolejne takie pytanie, które każdy właściwie, który stawia nowy produkt, musi sobie na nie odpowiedzieć. Co wybrać? WPS, chmurę? Jak do tego podejść?
Tak naprawdę to zależy od kosztów i potrzeby danego projektu, ponieważ powiedzmy sobie wprost, startupy będą miały mniejsze zaplecze finansowe, więc będą raczej patrzeć na virtual private serwery, które są tańsze, ale też wymagają większej liczby konfiguracji. Z drugiej strony, jeżeli ma się projekt, który jest bardziej skomplikowany, lepiej pójść w chmurę, bo w tym momencie część rzeczy mamy oferowane jako usługi, nie musimy ich konfigurować, a także są one ustawione w dosyć przystępny, a także bezpieczny sposób przez providera.
A jak to by wyglądało z czasem?
Jeśli chodzi o chmurę, to w tym momencie zajmuje nam to gdzieś 1/3, 1/4 czasu, który by nam zajął Virtual Private Server, bo na VPS-ie tak naprawdę trzeba wszystko postawić od zera, skonfigurować, zabezpieczyć, połączyć, a całe stawianie i konfigurowanie w chmurze już jest zrobione za nas.
Czyli trzeba wziąć tutaj pod uwagę koszt tak naprawdę tego czasu, w którym się to stawia, czyli mamy krótszy czas stawiania, ale za to prawdopodobnie wyższe koszty potem obsługi.
Też zależy, jaka jest skala, bo teraz oferowane przez Google Cloud, Azure czy też AWS usługi zawierają darmowy pakiet startowy, więc niektóre mniejsze poziomy są jak najbardziej darmowe, ale to też zależy od wymagań projektu oraz startupu czy też firmy.
No dobra, to załóżmy, wybieramy sobie chmurę. W tej chwili do dyspozycji mamy mnóstwo takich usług. Jakie są najpopularniejsze?
Najpopularniejsze w przypadku cloudowych to są Azure, jest AWS Amazon i Google Cloud. Jest jeszcze Rackspace, który jest trochę mniej popularny, a w przypadku VPS-ów to mogą być wszystkie z powyższych, bo oferują stawianie serwerów tego typu, a także na przykład taki DigitalOcean, bądź też polski OVH.
No dobra, czyli mamy do dyspozycji chmurę od Microsoftu, Amazonu i tak dalej. Jak wybrać? W jaki sposób w ogóle podejść do tego przy tak dużym wyborze, która jest najlepsza w naszym przypadku?
Proponuję spojrzeć na dwie rzeczy. Po pierwsze, jakiego rodzaju usługi oferują, co by nam się podobało, a także jak wygląda przy tym zarządzanie całością, a po drugie koszt. Tak naprawdę, jeżeli powiedzmy sobie AWS nam się bardziej podoba, ale Google Cloud jest tańszy, no to jest pytanie teraz, co jest bardziej opłacalne. Może lepiej wziąć Google Clouda, bo jest tańszy dla nas w tym konkretnym przypadku, bo osiągniemy podobny efekt.
Też słyszałem o takich przypadkach, że warto brać pod uwagę prestiż danego rozwiązania, czyli załóżmy w niektórych krajach lepiej wybrać rozwiązanie od Microsoftu, bo lepiej to potem wygląda, jeżeli potencjalnie szukamy finansowania danego startupu, niż może Amazonu, który niekoniecznie cieszy się renomą na przykład w Niemczech.
Tak, jak najbardziej. W przypadku Microsoftu, Google'a oraz Azura Microsoftu to jest słuszna uwaga, ponieważ w przypadku startupów wszyscy ci providerzy oferują możliwość podpięcia dofinansowania dla startupów, a także no jest to swego rodzaju renoma zawrzeć w opisie swojej aplikacji. Jesteśmy wspierani, stoimy na usługach Microsoftu, stoimy na usługach Google'a, Google nas wspiera.
A teraz co w takiej sytuacji, że wybraliśmy sobie Google'a, wszystko działa pięknie, po roku się okazuje, że jednak nie działa pięknie. Jak trudna jest migracja do innego usługodawcy?
To jest dosyć tricky pytanie, ponieważ różnie to bywa. Jeśli chodzi o same serwery aplikacyjne, to migracja nie będzie aż taka trudna. W przypadku baz danych też zależy, jakiego rodzaju jest to baza, bo na przykład w Azure, z tego co widziałem, nie oferują Postgresa.
Już oferują teraz. 2 tygodnie temu była konferencja, na której mówili, że jest.
O, to super. Ale do niedawna na przykład nie oferowali. To w tym momencie migracja z AWS-a, który ma Postgresa na Azura, mogłaby być dotychczasowo problematyczna. Ale teraz jest coraz mniej z tym problemem. Gorzej z usługami typowo customowymi, powiedzmy sobie, nauczanie maszynowe, sieci neuronowe, tego typu rzeczy. Te bardziej skomplikowane usługi mogą być bardziej problematyczne do migracji, ale każdy provider oferuje wsparcie w tym.
Czyli teraz w jaki sposób ustalić taki balans pomiędzy takim vendor lockiem, czyli tym, że w 100% opieramy się na konkretnych usługach danego providera, w stosunku do tego, że nie jesteśmy w stanie tego zmienić już w przyszłości?
To zależy od dwóch czynników, może trzech. Po pierwsze, jak bardzo skomplikowane są usługi, które oferuje dany provider, i jak drogie, bo możemy wykorzystać open source'owe rozwiązanie, które będzie wymagało więcej czasu, więcej zaangażowania, ale w dłuższym terminie może się okazać tańsze. Oraz może być wykorzystane na większej liczbie serwerów różnego typu. Ale z drugiej strony, jeżeli nie mamy zamiaru za bardzo migrować, albo dana usługa nam się bardzo podoba, albo jest niezwykle rozbudowana, to też no, można wykorzystać daną usługę i po prostu pozostać w tym vendor locking.
Na ten moment generalnie opłaca się nie myśleć o tym, że będziemy kiedyś migrować infrastrukturę. W większości przypadków.
Zależy od poziomu rozbudowania projektu. przypadku malutkich projektów, no to można o tym pomyśleć i wybrać open source'owe. W przypadku ogromnych projektów, to bym się nie podejmował migracji, przynajmniej tak.
No właśnie tutaj chciałem też poruszyć kwestię, jak dużo daje nam w tym momencie integracja wszystkich elementów w momencie, kiedy decydujemy się na tego vendor locka, czyli w przypadku, kiedy sami sobie integrujemy wszystkie jakby komponenty, sami możemy decydować, w jaki sposób one współpracują, daje nam to możliwość ewentualnej migracji, ale w momencie, gdy decydujemy się na używanie komponentów, które są domyślnie przez danego providera udostępniane, nie mamy możliwości migracji, ale co zyskujemy dzięki temu?
Łatwość konfiguracji całości oraz pewność, że te wszystkie klocki razem złożone będą działać ze sobą w miarę dobrze.
Taki chyba przykład, na przykład Microsoft oferuje coś takiego, że jeżeli mamy całą infrastrukturę w Azure, to w tym momencie możemy ją sobie podpiąć pod Visual Studio i tak naprawdę z punktu widzenia ID całym środowiskiem zarządzać łącznie z deploymentem produkcji i tak dalej, bo w naszym przypadku, jeżeli na przykład nie mamy tej integracji, to jednak ten deployment trzeba bardziej customowo pisać. Nie ma możliwości takiej integracji na przykład z edytorem i tak dalej.
Jak najbardziej to się zgadza, tak.
Po prostu trzeba pamiętać o dużo większej ilości szczegółów tak naprawdę, żeby tym zarządzać w tym momencie.
Trzeba brać pod uwagę wszystkie możliwe, aktualne i potencjalne możliwości.
No dobra, to kontrowersyjnie. Kiedy DevOps jest wtedy potrzebny, a kiedy nie jest potrzebny? Czy warto na przykład inwestować w bardzo zintegrowaną infrastrukturę, która czasami może niekoniecznie będzie wymagać osobnej osoby, która się będzie tym zajmować, czy może jednak nie?
To zależy od skali projektu, skali zespołu, bo powiedzmy sobie, jeżeli weźmiemy sobie w pełni zintegrowane środowisko na Azure na przykład, wykorzystując ID Visual Studio i mamy tak do 20 deweloperów na przykład, to w tym momencie taki DevOps, taki specjalista moim zdaniem jest zbędny. W momencie, w którym mamy projekty większe, bardziej skomplikowane, bądź też mamy środowiska, które są mniej zintegrowane ze sobą, to jednak przydałoby się, żeby była osoba, która dobrze się na tym zna. Nie musi to być koniecznie DevOps, to może być deweloper, który tam pracuje, ale też pasjonuje się tym. Więc tak naprawdę zależy od tego, jak bardzo jest zintegrowane wszystko oraz jak duża jest skala przedsięwzięcia.
Czyli jak zwykle to zależy.
Dokładnie tak.
No dobra, to teraz może tak bardziej o takiej przyszłości może sobie porozmawiamy. Jak myślisz, czy Microsoft bardziej mocno pójdzie w to, że teraz wspiera Linuxa i tak dalej, czy jednak będzie w jakiś sposób sprytnie próbował promować swoje platformy?
Teraz Microsoft zarzeka się, że kocha Linuxa, więc spodziewam się, że przynajmniej częściowo będzie szedł w to, co moim zdaniem jest bardzo dobrym pomysłem, ponieważ no, uważam, że serwery Linuxowe są bardziej stabilne od Microsoftowych. A także duża część tego, jeżeli nie wszystko jest open source. To oczywiście zależy, bo wejdziemy sobie w proprietary software, to niekoniecznie, ale typowo Linux miał być open source i przez to jest bardziej dostępny, ma większe community, jest bardziej konfigurowalny i stabilny.
Czyli Linux to w dzisiejszych czasach trochę też kontenery. Kiedy opłaca się je stosować?
Kontenery opłaca się stosować, jeżeli chce się mieć dużo małych usług, takich microservices tak naprawdę. Jeżeli mamy bardzo skomplikowany projekt, który ma dużo zależności, którego stawianie, powiedzmy sobie, na lokalnym komputerze stanowiłoby naprawdę duży problem, to łatwiej po prostu w tym momencie przejść na Dockera, skonteneryzować to wszystko i odpalić po prostu Docker Run. Nie jest to zawsze idealne, ponieważ odradzam, i to jeszcze raz podkreślę, odradzam wykorzystywanie Dockera przy bazach danych, przy jakichkolwiek usługach, które wymagają przechowywania szczególnych, ważnych danych przez dłuższy czas. Docker jest stworzony do tego, by go stworzyć i niszczyć.
Można na przykład podbuntować sobie wolumeny i nie sprawdza się to w praktyce?
Sprawdza się to jak najbardziej, ale jednak to nie jest tak bezpieczne, jak dedykowana maszyna na przykład po prostu do bazy danych osobno.
Czyli tak podsumowując, to co byś polecał, to albo trzymać osobną maszynę pod bazę danych, albo korzystać na przykład z dedykowanych usług typu RDS na Amazonie i tak dalej.
Dokładnie. Nawet bardziej bym polecał wykorzystywanie dedykowanych usług, które może minimalnie będą więcej kosztować, ale oferują także bezpieczeństwo tego, że nasze dane będą przechowywane na różnych serwerach, będą bezpieczne, będą snapshoty, będzie można cofnąć się w razie jakiegoś problemu.
A co sądzisz o wirtualizacji? Jeszcze parę lat temu Docker nie był popularny, bardziej stosowało się po prostu wirtualizację do tego, żeby osiągnąć to samo, co teraz osiąga się Dockerem. Jakie jest twoje zdanie na ten temat?
Tak naprawdę Docker to był taki trend, to było modne, ale dużą przewagą u Dockera jest to, czy też u innych konteneryzowanych narzędzi jest to, że jest lżejszy. W przypadku wirtualizacji to trzeba było zwirtualizować cały system operacyjny, włącznie z udawaniem hardware'u, a tutaj wykorzystujemy istniejący kernel systemowy, że wirtualizujemy tylko jedną warstwę.
Choć w praktyce i tak dalej korzystamy z tej wirtualizacji, bo wszyscy ci usługodawcy w chmurze to trzymają tak naprawdę wirtualne maszyny tam, na tym, co my tego używamy, prawda?
Tak, ale to jest na takim dużym poziomie abstrakcji, że to nas już nie interesuje.
Super, to teraz może tak bardziej dla początkujących. Co byś polecał osobie, która chciałaby się zainteresować tym, żeby potrafić zarządzać serwerami? Jak w ogóle zacząć?
Proponuję zacząć tak, jak ja kiedyś zacząłem. Wykopcie Windowsa z obecnego komputera.
Ale teraz Docker działa na Windowsie.
Tak, ale mi chodzi o zarządzanie serwerami. Chodzi mi o Linuxa w tym momencie. Zainstalujcie sobie Linuxa i próbujcie codziennie na nim pracować. Albo to typowo do rzeczy związanych z pracą, albo do hobby, albo dla takich bardziej hardkorowych rzeczy, próbujcie sobie odpalić ulubioną grę na Linuxie.
Nie da się.
Oj, da się, ale zajmie to trochę czasu. I sporo się przy tym nauczysz.
Czyli obsługa Linuxa, co dalej?
Poza Linuxem, co jest najważniejsze, to potem poznanie podstawowych usług cloud providerów, postawienie sobie jakiejś małej maszynki, próba postawienia sobie jakiejś małej stronki, na przykład w WordPressie, albo w Pythonie, albo w Railsach, cokolwiek, byleby po prostu postawić coś testowego, choćby Hello World, próba dobrego zabezpieczenia tego serwera, by nikt się nie wbił, postawienie osobnej bazy danych. No, na czas testów można postawić bazę danych na tym samym serwerze, ale jednak proponowałbym stawiać stack taki po bożemu.
A w jaki sposób weryfikować, czy to, co robimy, ma sens? No bo w momencie, kiedy sami sobie to stawiamy, możemy uznać, że to jest OK, gdzie w profesjonalnym środowisku to by nie było OK. Jesteśmy w stanie weryfikować jakoś, czy na przykład to flow, które sami sobie ustaliliśmy, że to ma sens?
Zweryfikować tak bezpośrednio, patrząc na serwer, ciężko, ale proponuję wtedy wejść sobie na strony medium.com albo quora.org i poprzeglądać sobie opinie różnych profesjonalistów i to, jak oni stawiają, i brać pod uwagę to przy swoich przyszłych planach.
No dokładnie o to mi chodzi. Czy jest jakieś takie miejsce, w którym mogę poznać dobre praktyki DevOpsowe?
Jak najbardziej. Najbardziej proponuję po prostu wpisać sobie DevOps Best Practices albo System Administrator Best Practices, forum Quora, medium do ogólnych artykułów jest bardzo przy tym dobre. Można też poznać różne rzeczy niezwiązane w ogóle z tym, o czym mówimy, a bardzo przyjemnie się czyta. Można się zapisać na DevOps Weekly, żeby zobaczyć też najciekawsze rzeczy, a także można poprzeglądać sobie na YouTubie, które webinaria.
A jak myślisz, wygląda przyszłość tego zawodu?
Myślę, że to będzie bardziej wyspecjalizowanie się, bo wychodzę z założenia, że wraz z latami wyspecjalizują nam się narzędzia, a także deweloperzy zaczną robić część tego, co robię ja. Sami będą przygotować sobie projekt pod deployment. Ja będę na przykład zajmować się bardziej infrastrukturą, albo też będę bardziej zajmować się pisaniem kodu, który będzie tworzył serwery, czyli Infrastructure as a Code, który teraz też jest coraz bardziej modny.
A co myślisz o tym trendzie, który gdzieś tam na przykład Facebook promuje, że po prostu z biegiem lat będzie tak, że jeden DevOps będzie jakby przypadał na większą liczbę serwerów? Czyli teraz na przykład w Facebooku, z tego co pamiętam, jest tak, że jest jeden DevOps na 500 serwerów i na przykład za 5 lat będzie jeden DevOps na 5000 serwerów. Czy to idzie w tym kierunku?
Myślę, że tak, ale też wtedy rozdzielą się role, tak samo jak już teraz są, że będzie sobie specjalizowany architekt, będzie specjalista od bezpieczeństwa, security itd., itd. Ale tak, biorąc pod uwagę podział infrastructure as a code, ogólne zwiększanie poziomu abstrakcji przy tworzeniu wszystkiego, tak, myślę, że jest to możliwe, ale to tak szybko nie nastąpi.
Czyli póki co kilka lat spokoju w branży.
Dokładnie, nawet może więcej.
A co po Dockerze? Czy jest coś, jakiś trend, bo Docker to jest ostatnie, powiedzmy, 4 lata, wcześniej wirtualizacja. Co dalej? Czy możemy być spokojni, że ten Docker to jest here to stay?
W przypadku Dockera jest o tyle ciekawe, że oni cały czas ewoluują, ale też jeżeli ktoś chce spojrzeć na coś innego, to proponuję spojrzeć na Linux Containers i ogólnie system operacyjny Core OS.
I czym to się różni?
Jest to trochę inaczej stworzony system konteneryzacji, bardziej działający na system MD, z tego co pamiętam. Różnice są bardzo techniczne, ale też daje nam podobny efekt.
A to nie miało być tak przypadkiem, że te kontenery są jakieś standaryzowane i jakby nadzorca może być w dowolnej technologii tak naprawdę, bo jest standardowa paczka kontenera?
To cały czas się zmienia, ale z tego co wiem, tak, docelowo ma być określona struktura danych paczek i po prostu ma się zmieniać orchestrator, czyli po prostu taki master, który zarządza tym.
Jak ewoluują różne możliwości zarządzania chmurą serwerową, typu na przykład masz 300 serwerów, czy robi się to teraz inaczej niż robiło się 2 lata temu i pewnie będzie się inaczej robić za 2 lata? W jaki sposób się tu trendy zmieniają?
W przypadku zarządzania serwerów to wiem, że bardzo popularny był VMware vSphere i nadal jest w jakimś tam stopniu. W przypadku kontenerów bardziej wchodzimy w narzędzie Kubernetes Google'owe, które umożliwia zarządzanie setkami czy też tysiącami kontenerów na różnych serwerach. Tych narzędzi przybywa, jest ich coraz więcej i coraz bardziej się zmieniają, więc trendy będą takie, że będzie coraz większa różnorodność.
No dobra, jest jeszcze jakikolwiek przypadek, w którym opłacalny jest, pojąc produkt, mieć własne serwery, własną serwerownię i tak dalej? Czy to już w tym momencie jest w ogóle nie ma sensu ekonomicznie?
Tak szczerze mówiąc, jeżeli chcemy mieć serwer tylko i wyłącznie dla naszych testów, dla zabawy, nie opłaca się.
A jeżeli mamy produkt?
Jeżeli mamy produkt, też raczej nie, chyba że mamy jakieś typowe zarządzenia, że dane muszą być przechowywane w konkretnym miejscu. To też da się rozwiązywać przy pomocy chmur, ale jeżeli są jakieś po prostu restrykcyjne wymagania projektowe, czasem jest to potrzebne, ale coraz rzadziej z tego co widzę.
A może się to kiedykolwiek opłacać dla nas, pomijając właśnie te restrykcje, czy to może wyjść taniej, na przykład przy ogromnej skali?
Myślę, że nie, ponieważ stawienie swojego własnego data server czy serwerowni to są koszty setek, tysięcy, miliona złotych dolarów, a ten sam stack w cloudzie będzie nas kosztować 10 tysięcy, więc jest o 1-0 mniej moim zdaniem.
Nawet w przypadku przechowywania po prostu danych, bo dyski twarde mimo wszystko są dużo tańsze niż storage w cloudzie. Jeżeli potrzebujemy po prostu mieć rzadko kiedy dostępne, ale jednak dostępne w internecie dane, terabajty na przykład.
To możemy wykorzystać, właśnie terabajty, to tak naprawdę trzeba przechowywać coraz więcej dysków twardych, te dyski mogą się uszkodzić, mogą być problemy z sektorami, a taki cloud provider zapewni, że te dane będą dostępne tak czy inaczej. Na przykład w przypadku takiego AWS-a można też przerzucić na Glacier, gdzie tak naprawdę dane są zapisywane na tasiemkach, które są przechowywane, ale dostęp do nich będzie wymagał kilka godzin wcześniej informacji, ponieważ tam typowo ludek musi się przespacerować do serwerowni i musi odpowiednio podłączyć tasiemkę.
Czyli podsumowując, poza jakimiś ewentualnymi testami osób zainteresowanych nie ma sensu posiadania własnych serwerów w dzisiejszych czasach.
Kosztowo nie.
No dobra, to podsumowując, wszyscy musimy kupować sobie od providerów te usługi.
Najłatwiej tak, chyba że ktoś chce się pobawić bardziej w niskopoziomowe, to może na przykład kupić sobie 4 Raspberry Pi i stworzyć sobie taki stack. Ale tu bardziej już chodzi o zarządzanie bardziej niskopoziomowe, a nie po prostu zabawa serwerem.
No to skoro już poruszamy właśnie temat Raspberry Pi, czy DevOps to też jest osoba, która będzie się zajmować IoT w momencie, kiedy mamy tysiące urządzeń IoT podłączone, na przykład liczniki energii elektrycznej, czy to też jest w roli DevOpsa osoba, która by to zarządzała tymi wszystkimi licznikami?
W jakimś stopniu na pewno, tak, ale ciężko mi powiedzieć jak bardzo. Bardziej będzie na takim poziomie abstrakcji, że będziemy to traktować jako każde inne urządzenie posiadające system operacyjny. Nie będziemy wchodzić już niżej w, powiedzmy sobie, w binarne połączenia.
To myślę, że w jakiś tam sposób wyczerpaliśmy temat. Czy przygotowałeś jakieś linki godne polecenia?
Mam 2 linki. Jeden link tak troszeczkę mało skromnie, ponieważ jest to mój własny artykuł odnośnie Terraforma z Infrastructure as a Code, żeby postawić sobie proste serwerki. To jest bardziej jako przykład, jak to można zrobić bez skomplikowanego konfigurowania, ale jest to wstęp.
A kilka zdań, co to w ogóle ten Terraform jest?
Terraform jest to narzędzie, które umożliwia po prostu napisanie kodu typu moduł taki, moduł taki, moduł taki i na podstawie tego u danego providera są tworzone serwery. Na przykład, powiedzmy sobie, że u Google chcę 4 serwery połączone ze sobą daną siecią, jedną bazę danych, jedną sieć neuronową. Wpisuję to, odpalam, tworzy się. Jeżeli coś zmienię, to zostanie dołączone do całości. To jest dobry sposób do zarządzania wtedy całą infrastrukturą, ponieważ tak naprawdę nie wchodzimy nawet przez SSH, czy nie wchodzimy na panel sterowania, tylko cała nasza konfiguracja z stackiem serwerowym jest w Gicie.
I to jest darmowe?
Terraform jak najbardziej darmowy jest, tak. Z tym, że korzystanie od providerów, od serwerów już niekoniecznie.
Widzę, że jeszcze masz kolejny tam link przygotowany.
Tak, tu też jest odnośnie Terraforma, jest to webinar utworzony przez HashiCorp, czyli właśnie twórców Terraforma ze wsparciem deweloperów od Google i wykorzystaniem Google Cloud.
Brzmi ciekawie, polecam bardzo. Z mojej strony mam jeden artykuł o postanowieniach noworocznych dla programisty. Co prawda mamy już trochę później niż nowy rok, ale bardzo ciekawe postanowienia, które można realizować zawsze, typu żeby może jednak trochę pobawić się w jakieś analogowe rzeczy, warto być zdrowym i tak dalej, warto poznawać nowe technologie. Bardzo fajnie przygotowany artykuł, który inspiruje do tego, żeby troszeczkę wyjść z takiej swojej strefy komfortu programisty, więc bardzo polecam. Myślę, że to wszystko. W takim razie dziękuję Ci za rozmowę.
Również dziękuję bardzo.
Dzięki wielkie.
Do usłyszenia. Hej.